Bogdan Sadowski, dzień dobry. Nowy tydzień i kolejni goście ten tydzień i ta rozmowa z Tomaszem Gierczakiem, miejski rzecznik praw konsumenta. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
Minęło kilka miesięcy od naszego ostatniego spotkania i ponownie jest Pan w studiu, a to oznacza, że to tematów nie brakuje, no spraw konsumenckich zapewne także.
Tematów nie brakuje i z każdym miesiącem pojawiają się różne nowe sytuacje, z którymi borykamy się w życiu codziennym i borykamy się też w związku ze zmieniającymi się okolicznościami.
Zdaje się, że przybierają na sile oszustwa związane z internetem. Proszę uściślić.
To jest niestety też efekt uboczny pandemii. W czasie pandemii weszliśmy wszyscy, i uczniowie, i my dorośli, i młodzież, i osoby starsze. Nasze życie przeniosło się do internetu. To skutkuje też tym, że im więcej czasu spędzamy w internecie, tym bardziej narażeni jesteśmy na różnego rodzaju zagrożenia. W ostatnim czasie coraz więcej sygnałów wpływa do naszego gorzowskiego biura w sprawie oszustw internetowych dotyczących kradzieży z konta. I to nie mówimy tylko o sumach kilkutysięcznych, ale są to sumy kilkudziesięciotysięczne, a nawet w skrajnym przypadku mowa jest o kwocie 120 tysięcy złotych.
To proszę uściślić zatem, jaki jest mechanizm takiego działania.
Mechanizm polega na tym, że otrzymujemy nagle telefon. To są różne sytuacje, na przykład telefon z infolinii banku od konsultanta, który informuje nas, że nasze pieniądze na koncie są zagrożone i powinniśmy w związku z tym zalogować się na stronę banku i zmienić hasło. I dostajemy linka, czy to w formie SMS-owej, czy w drodze mailowej, linka do strony banku. Wchodzimy na tą stronę banku, podajemy swoje dotychczasowy login i hasło i zmieniamy. Nieświadomi tego, że podesłane nam przez konsultanta, rzekomego konsultanta z infolinii banku link tak naprawdę prowadzi do fałszywej strony banku i logując się swoim prawdziwym loginem czy hasłem i zmieniając to hasło powodujemy, że udostępniamy nasze dane dostępu do banku oszustowi i wtedy oszust, mając dostęp do naszego konta, może robić wszystkie rzeczy, czyli wyciągnąć pieniądze z naszego konta, dokonać przelewu, zaciągnąć kredyt na nasze konto. Innego rodzaju sposoby to jest zachęta ze strony rzekomego konsultanta banku do instalacji aplikacji do możliwości korzystania z bankowości elektronicznej. I znowu klikając na wysłany link, instalujemy nie aplikację banku, ale instalujemy program szpiegowski, który prowadzi do tego, że oszust przejmuje władzę nad naszym komputerem i ma dostęp do wszystkich danych, które mamy na komputerze, nie tylko do konta bankowego, ale też do wszystkich kont czy innych stron internetowych zapisanymi na tym danym komputerze z loginami i hasłami.
Wie pan, co, tak słucham, co pan mówi, zastanawia mnie, dlaczego tak prymitywny mechanizm oszustw znajduje ofiary.
Znajduję ofiary dlatego, że jesteśmy niestety dalej ufni w to, co do nas przez telefon się mówi. Dzwoni przedstawiciel energetyki, telekomunikacji, banku. Bezmyślnie podajemy swoje dane i dlatego tu uczulam. Jeżeli otrzymamy taki telefon, jest dla nas podejrzany fakt, że tego typu informacje, czy też dane od nas się żąda, powinniśmy poprosić o wskazanie najbliższego oddziału, czy placówki bankowej, do której możemy się udać i na miejscu zweryfikować, dlatego że my do końca nie wiemy. Ja tu już nie mam myśli tylko kwestie bankowe, ale również inne. Nigdy nie wiemy, z kim rozmawiamy. I też chciałbym zwrócić też uwagę na to, że z jednej strony istnieją różnego rodzaju zabezpieczenia bankowe, tak, transakcje, akceptacja SMS-em, akceptacja poprzez dodatkowe hasło, lecz niestety w tym przypadku nie działa. I też banki w ogromnej większości przypadków, które do mnie wpływają, odrzucają reklamację konsumenta. I też zachowanie banków budzi tu moje pewne zastrzeżenia, dlatego że miałem chociażby przypadek klienta, który dostał dokonane 3 przelewy i klient od razu poinformował infolinię banku, że podejrzewa, że padł ofiarą oszustwa. Udało się zablokować transakcję i ku memu zaskoczeniu dwa dni później klient kontaktuje się ze mną, informując, że bank jednak puścił tą transakcję, mimo że została zablokowana. w tego typu sytuacjach zgodnie z ustawą o środkach płatniczych bank ma obowiązek zwrócić klientowi natychmiast w ciągu jednego dnia roboczego kwotę za podejrzane transakcje i później wyjaśniać to. Jeżeli się okaże, że klient popełni błąd czy winna klienta, to egzekwować od klienta tą kwotę. I druga rzecz, to bank powinien zawiadomić organy ścigane o podejrzanych transakcjach, nieautoryzowanych transakcjach. Natomiast w kilku przypadkach, które do mnie trafiły, się okazuje, że bank ten obowiązek ceduje na klienta. Oczywiście, no jeżeli bank nie zawiadomi organu ścigania, ja też zachęcam wszystkich, żeby takie zawiadomienia szły i takie faktycznie gorzowianie takie zawiadomienia składają i z tego co wiem, też mam informację z prokuratury, że jest wiele przypadków właśnie włamań na konta bankowe i też te wszystkie sprawy są łączone w jedną i prowadzone przez prokuraturę.
Wydaje się, że przyczyna tkwi chyba jednak w braku wiedzy, co można załatwić w ten czy inny sposób, a czego nie można absolutnie z bankiem załatwić w ten czy inny sposób. Kolejne oszustwa związane i z internetem, przede wszystkim z internetem, to te oszustwa związane z zakupami. Jakie tutaj z kolei mamy nowe bądź stare, nasilające się pułapki?
Od kilku lat, tak jak tu na Państwa antenie rozmawiamy o problemach konsumenckich, zawsze była to taka sytuacja, że jest z jednej strony konsument, czyli kupujący, z drugiej strony sprzedawca. I nigdy nawet mi do głowy nie przyszło, że kiedykolwiek będę rozpatrywał sprawy konsumenckie z punktu widzenia konsumenta, który sprzedaje. No niestety też uboczny efekt pandemii, coraz więcej sprzedajemy na różnego rodzaju portalach aukcyjnych i dochodzi do takiej sytuacji, że sprzedajemy towar. Mam chociażby nawet przykład tutaj życia rodzinnego wzięte. Córka kupiła jedną książkę za dużo, postanowiła ją sprzedać na portalu aukcyjnym, ale już będąc świadomym konsumentem, spytała mnie się, czy może kliknąć. I się okazało, że kupujący zgłosił się do niej, chciał tą książkę kupić, poinformował, że wyśle kuriera, kurier tą książkę odbierze i przelał pieniążki na konto. Tylko żeby te pieniążki pobrać, musi kliknąć na link, zalogować się, podać swoje dane i wtedy te pieniądze odzyska. I oczywiście była też print screen, był firmy kurierskiej wskazujące na to zdjęcie, całe procedury wskazujące na to, że to faktycznie tak funkcjonuje, że się trzeba zalogować i pobrać pieniądze. No na szczęście upewniła się u mnie, dla mnie tego typu przypadków miałem już wiele i ewidentne była to próba oszustwa. Mechanizm polega na tym, że każdy z nas jest narażony, tak? Zamiast, tak jak dotychczas, do tej pory było, kupujący przelawał pieniążki na konto sprzedającego, to teraz zachęcanie jesteśmy, żeby kliknąć na jakieś linki, pobrać pieniądze z konta, podaj swoje dane, często dane karty kredytowej.
No właśnie chciałem zapytać, jakie to są dane?
To są dane karty kredytowe. Nauczeni jesteśmy w internecie, że jak coś kupujemy, podajemy dane karty kredytowej. I tutaj się nam czerwona lampka powinna
zapalić. No pan wybaczy, ja nie podaję nigdy.
Ja osobiście, to też się przyznam, mało podaję, a jak mam podawać, ja wolę korzystać ze sklepów, które znam. Nawet przy okazji, nawet zachęcam z własnego życia przykładu, że jak mam zaoszczędzić 10 zł i kupić w sklepie nieznanym, ja wolę kupić w sklepie, który mam konto od lat, a nie zakładać kolejne 10 kont i nie wiadomo, gdzie te dane krążą.
Czyli kupujemy nierzadko, no i nie sprawdzamy od kogo i skąd przesyłka ma nadejść. Nie czytamy też regulaminu.
Dokładnie, ale w tym przypadku to już lampka się powinna czerwona zapalić. Dlaczego ja jako sprzedający mam podać swoje dane karty kredytowej? Co się dalej będzie z tym działo? Tym bardziej, że no, ja rozumiem, podajemy dane karty kredytowej dla sklepu, który jest sieciówką, tak? Ma stronę internetową, ale podawać dla osoby prywatnej dane karty kredytowej, to bym powiedział, że to już nie jest nawet naiwność, ale nazwałbym to już głupotą.
W te pułapki wpadają najczęściej chyba ci, którzy za towar chcą bądź muszą, albo uważają, że muszą zapłacić z góry.
W tym przypadku, o których mówię, to jest, mówimy o sprzedających, tak?
Tak.
Natomiast takie pułapki wpadają to już tu granicy wieku nie ma. Tu już granicy wieku nie ma i osoby starsze, no i też niestety młodzież, bo młodzież już w wieku kilkunastu lat, powyżej 13 roku życia, młodzież już może mieć konto w banku i coraz więcej tego typu przypadków niestety dotyka naszą młodzież. I też między innymi patrząc na te zgłoszenia, które wpływają od rodziców, czy też młodych ludzi, też w niedługim czasie wrócimy do naszej akcji z wiosny, bezpieczny konsument sieci, do akcji prowadzenia lekcji w szkołach dla młodzieży. I akcja, która ma na celu uświadomienie młodych ludzi, że internet to nie są tylko filmy, to nie jest, są tylko komunikatory przyjemne, spożyteczne, nie tylko lekcje, nauka zdalna, ale są też tam, czekają na zagrożenia dla ludzi młodych, zagrożenia, z którymi na co dzień nie mają do czynienia. Na co dzień stykają się z osobami na żywo, czy w szkole, czy na ulicy, natomiast w sieci mają do czynienia z osobami anonimowymi, które niestety tą jeszcze taką młodzieńczą naiwność i ufność mogą wykorzystać.
To na koniec, bo czas powolutku mija naszej rozmowy, a dzisiaj skupiliśmy się na tych oszustwach związanych ze światem wirtualnym przede wszystkim. Oszustwa bankowe, oszustwa zakupowe, a czy są jeszcze jakieś, na które trzeba zwrócić uwagę, a dotyczą właśnie wirtualnych kontaktów na linii konsument, sprzedawca oszust?
Też w momencie, kiedy kupujemy, zastanówmy się, wchodzimy na strony internetowe, sprawdźmy, to już powtarzam już od długiego czasu, sprawdźmy dane sprzedawcy, od kogo my kupujemy. Nie mam tu na myśli sprawdzone duże sklepy, ale często zachęceni niską ceną, wrzucamy wyszukiwarki cenowe, wyskakuje sprzedawca, który ma najniższą cenę. Sprawdźmy, czy mamy do czynienia ze sprzedawcą, który prowadzi legalną działalność gospodarczą i czy prowadzi tą działalność gospodarczą na terenie Polski. Jakie to ma znaczenie? Takie, że jeżeli prowadzi na terenie Polski, to przysługują nam różnego rodzaju uprawnienia, zwrot towaru, czy ten towar możemy zwrócić w kraju, nie musimy wysyłać do Chin czy Wielkiej Brytanii. Jak to sprawdzić? Najlepiej znaleźć stronę dane sprzedawcy, kontakt, regulamin i zobaczyć, czy sprzedawca podaje nie tylko adres mailowy polski, czy adres internetowy, czy korespondencyjny, ale czy podaje NIP lub REGON. To są dane wymagane, jakie musi mieć każdy przedsiębiorca, który legalnie funkcjonuje na terenie naszego kraju. Jeżeli nie ma takich danych, nie ma NIP-u REGON-u, najlepiej zrezygnować z transakcji.
Czyli podsumowując tak syntetycznie, oszustw jest coraz więcej.
No niestety w sieci tak. Niestety w sieci tak. No, może jest taka kolej rzeczy, więcej. To jest może im proporcjonalnie więcej spędzamy czasu w sieci, to nasze życie się przynosi. I może nie mam możliwości weryfikacji, może w ten sposób jest mniej oszustw, tak jak nazywając w realu, więcej w sieci, ale nasze życie się zmienia i też niestety zmienia się postępowanie firm nieuczciwych, czy wręcz nazywając oszustów.
Nie będę słuchaczy zachęcał do kontaktu z panem, ale gdyby była taka potrzeba, to gdzie można pana szukać?
Jeszcze gdyby taka była potrzeba, można nas znaleźć w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ulicy Łokietka 22. Dane kontaktowe są do znalezienia na stronie internetowej Urzędu Miasta, ale również zachęcam do kontaktu poprzez portal społecznościowy Facebook.
Nasze rozmowy mają charakter prewencyjny, tak było też dzisiaj. Tomasz Gierczak, Miejski Rzecznik Praw Konsumentów, był poranym gościem w Radiu Gorzów.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.